Unia szykuje duże zmiany, takie jak porzucenie prawa weta i centralizacja władzy. Czy Europa dąży do porzucenia państw narodowych i utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy? Cena metra kwadratowego w średnich miastach rośnie w zawrotnym tempie, znacznie szybszym niż w tych większych. O ile wzrosły ceny mieszkań w poszczególnych aglomeracjach? Wzrost PKB w Chinach powoli hamuje. Z jakimi problemami mierzy się obecnie gospodarka państwa środka? Inflacja w Polsce drugi miesiąc rzędu spada o niemal 2%. Jak wyglądał wstępny odczyt CPI za październik? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to.
Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek Extra, czyli bonusowym odcinku, który pojawia się na kanale w środę, wtedy kiedy w biznesie i finansach dzieje się naprawdę dużo. A taki był poprzedni tydzień. Warto subskrybować kanał na dole, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach. Czas to pieniądz, więc... zaczynajmy. Duże zmiany w Unii. Czy państwa narodowe znikną na rzecz superpaństwa Europy? Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przegłosowała projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego zawierający propozycje zmian w Traktacie o Unii Europejskiej oraz Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Nad projektem rezolucji pracowało 5 frakcji Parlamentu Europejskiego: Europejska Partia Ludowa, Socjaldemokraci, Liberałowie, Zieloni i Lewica. Raport zawierający projekt zmian w traktatach został zatwierdzony przez posłów w środę 19 głosami za, 6 przeciw i 1 wstrzymującym się. Sam projekt zakłada aż 267 zmian w traktatach. Do najważniejszych z nich zdecydowanie należy zaliczyć zniesienie zasady jednomyślności w głosowaniu w Radzie Unii Europejskiej w polityce zagranicznej, obronnej i polityce bezpieczeństwa. Przyznanie Parlamentowi Europejskiemu inicjatywy ustawodawczej. Wzmocnienie roli TSUE oraz zmiana kompetencji Unii Europejskiej. I to w bardzo szerokim zakresie. W zakresie kompetencji zostały zresztą stworzone 2 nowe kompetencje wyłączne Unii Europejskiej: ochrona środowiska oraz bioróżnorodność. Ponadto planowane jest znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych, które obejmowałyby 8 nowych obszarów: politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, ochronę granic, leśnictwo, zdrowie publiczne, obronę cywilną, przemysł oraz edukację. Ponadto projekt zmian w traktatach zawiera także uproszczenie procedury zawieszenia w prawach tych państw, które naruszą wartości unijne, takie jak praworządność, demokracja, wolność, prawa człowieka oraz równość. Są to dość ogólne pojęcia, które nie mają zbyt precyzyjnej definicji, co stwarza warunki do dość swobodnej ich interpretacji. Zatem w przyszłości może to stanowić groźbę jeszcze większego odgórnego nacisku na dane państwa członkowskie niż ma to miejsce dotychczas. Podsumowując, projekt zakłada znaczące wzmocnienie pozycji Unii. De facto jest to próba radykalnej centralizacji Unii Europejskiej, co równocześnie oznacza osłabienie pozycji państw członkowskich, redukcję ich kompetencji i wpływu na politykę własnego kraju. Za autoryzacją tego projektu stoi 5 eurodeputowanych z Belgii i Niemiec: Guy Verhofstadt z frakcji Odnowić Europę, profesor Sven Simon z Europejskiej Partii Ludowej, Gabriel Bischoff, wiceszefowa frakcji Socjalistów i Demokratów, Daniel Freund z Zielonych oraz Helmut Scholz z Lewicy. Sugerowane zmiany mogą budzić duże kontrowersje. Tym bardziej, że odwołują się oni bezpośrednio do manifestu z Ventotene, napisanego w czasie II wojny światowej przez 2 włoskich komunistów, Altierego Spinelliego i Ernesta Rossiego.
Czy czeka nas rewolucja w Unii Europejskiej?
Ona może być i eurokraci marzą o scentralizowanym superpaństwie europejskim. To marzenie jest obecne od pokoleń. W tych dokumentach, o których pan redaktor wspomniał, wprost odwołują się do jednego z ideologów eurointegracjonizmu, włoskiego komunisty Altiero Spinelliego.
Dla przypomnienia, manifest z Ventotene nawoływał do likwidacji suwerenności państw członkowskich, zamieniając je w regiony nowo powstałego superpaństwa. Pytanie, które rodzi się w tym kontekście, brzmi: czy Unia Europejska aspiruje do bycia Stanami Zjednoczonymi Europy? Kto wie, skoro coś takiego przechodzi przez komisję. Kolejnym krokiem będzie przegłosowanie projektu podczas listopadowej sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, co powinno być już tylko formalnością. Równocześnie warto jednak zaznaczyć, że jest to dopiero początek tak szerokiej dyskusji o reformie Unii Europejskiej i raczej jest to mało prawdopodobne, że proponowane zmiany wejdą w życie, bowiem zgodnie z dotychczasowymi zasadami wymagałoby to zgody wszystkich państw członkowskich. Z kolei ciężko sobie wyobrazić, aby państwa niedominujące we wspólnocie mogły się pod czymś takim podpisać. Stanowiłoby to niewątpliwie pierwszy tak znaczący krok do stworzenia superpaństwa Europy, która marzyła się niektórym ważnym dla Unii politykom. Proponowane zmiany są tak poważne i złożone, że myślę, że warto byłoby poświęcić im osobny odcinek. Zamówienia jak zwykle przyjmujemy w komentarzach. Inflacja w październiku runęła, kolejne prawie 2% spadku. GUS podał dziś wstępny odczyt inflacyjny za październik. Wskaźnik CPI wyniósł już 6,5% rok do roku, a takiego odczytu nie widzieliśmy w Polsce od ponad 2 lat. Wygląda na to, że przynajmniej pod względem inflacyjnym gospodarka wraca do względnej stabilizacji, choć do celu inflacyjnego nadal długa droga. Przypominam, że jeszcze w lutym, czyli nieco ponad pół roku temu, zanotowaliśmy już ponad 18% i był to rekordowy wynik od kilku dekad. Trzeba jednak podkreślić sporą zasługę paliw w obecnym tempie dezinflacji. Ich ceny przez kilka ostatnich miesięcy wydawały się podejrzanie niskie w związku z kampanią wyborczą i obecnie stopniowo rosną. Natomiast w październiku w porównaniu do września spadły o ponad 4%. Znaczący spadek inflacji konsumenckiej z poziomu 8,2% we wrześniu do 6,5% w październiku to nadal dobry prognostyk, a tempo dezinflacji jest mniej więcej zgodne z przewidywaniami. Jak wyglądały spadki w poszczególnych działach produktów? W ujęciu rocznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych urosły o 7,9%, nośniki energii o 8,3%, z kolei ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły aż o 14,4%. O tym właśnie mówię, kiedy podkreślam, że to w dużej mierze zasługa niskich cen paliw. W ujęciu miesięcznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,4%, nośników energii wzrosło o 0,2%, a paliw do prywatnych środków transportu spadły o 4,2%. Bardzo ciekawe jest w tym momencie to, jak zachowa się CPI w kolejnych miesiącach. Przedwyborcze zaniżanie stawek na stacjach już za nami, więc stopniowe podwyższanie cen powinno z kolei nieco skorygować tempo spadku inflacji. Jak dobrze wiecie, wraz z dynamicznie spadającą inflacją spadają też stopy procentowe. Pogarsza się także oferta dla oszczędzających. Zmiany w ofercie obligacji skarbowych już od listopada. To już pewne. Zgodnie z wcześniej przekazywaną wam informacją, oprocentowanie polskich obligacji detalicznych już od listopada spadnie. Na razie stawki obniżą się o 0,25% w pierwszych okresach odsetkowych w przypadku wszystkich obligacji o zmiennym oprocentowaniu oraz 3-letnich obligacji TOS o stałym kuponie. Podwyższone przed miesiącem marże od drugiego roku wzwyż nie ulegną jeszcze zmianie. Na niezmiennym poziomie pozostanie także oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych. Proces pogarszania się oferty dla oszczędzających można więc uznać za rozpoczęty. Jeśli ktoś z was nosi się z zamiarem zakupu obligacji detalicznych, to w obecnym kształcie ma na to jeszcze kilka godzin, dlatego uprzejmie informuję. Październik to najprawdopodobniej ostatni miesiąc z tak wysokim oprocentowaniem obligacji skarbowych. Po wyborach raczej się ono nie zwiększy, bo koszt pieniądza na rynku spada z każdym kolejnym cięciem stóp procentowych przez NBP. To może przełożyć się na niższe oprocentowanie lokat i rachunków w bankach, więc warto poszukać alternatywy, póki jest taka szansa. Detaliczne obligacje skarbowe to całkiem ciekawa alternatywa dla tych, którzy i tak trzymają pieniądze w banku, albo dla tej części oszczędności, która ma po prostu pracować bezpiecznie. Sam część środków przechowuję właśnie w tej formie, dlatego zachęcam do zapoznania się z ofertą obligacji, które w najprostszy sposób kupicie w banku Pekao S.A. Moim subiektywnym zdaniem warto przyjrzeć się tym, które są indeksowane inflacją, bowiem przy spadającej inflacji we wrześniu na poziomie 8%, zwrot w pierwszym roku na poziomie 7% i powyżej może już ją pokryć, a od drugiego roku wzwyż otrzymujemy już inflację plus określony procent. Może i nie jest to inwestycja z najlepszą stopą zwrotu, ale na pewno można zaliczyć ją do tych najprostszych i relatywnie bezpiecznych. Jeśli sami szukacie alternatywy dla depozytów bankowych, to obligacje skarbowe najłatwiej kupić w banku Pekao S.A. na stronie lub przez aplikację PeoPay. Link do oferty znajdziecie w opisie odcinka. W razie zainteresowania pamiętajcie, aby użyć właśnie tego linka, ponieważ w ten sposób wspieracie także rozwój naszego kanału. W średnich miastach mieszkania drożeją szybciej, nawet kilkanaście procent wzrostu cen. Program Bezpieczny Kredyt 2% znacząco wpłynął zarówno na wzrost liczby sprzedanych mieszkań, jak i na wzrost cen za metr kwadratowy. Jak wskazują wyliczenia Pekao BP, NBP. W trzecim kwartale 2023 roku średnia cena transakcyjna metra kwadratowego nowego mieszkania w sześciu największych miastach wzrosła o 3,4%, licząc rok do roku. Z kolei w pozostałych 10 miastach wojewódzkich średnia cena transakcyjna metra kwadratowego nowego mieszkania wzrosła aż o 12,3% rok do roku. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że w średnich miastach mieszkania mocniej drożeją. Na przykład według danych Expandera i Rentier.io w Białymstoku po raz pierwszy przeciętna cena przekroczyła 9 tysięcy złotych za metr, a od stycznia 2023 roku wzrost w Toruniu wyniósł nawet 13%, Bydgoszczy 12%, Rzeszowie 12%, a w Szczecinie 8%. Wracając do wyliczeń analityków banku, to pomimo wzrostu ceny metra kwadratowego o 6%, spadła jednocześnie średnia całkowita kwota transakcji. Eksperci banku tłumaczą to silnym popytem inwestycyjnym skoncentrowanym w segmencie mieszkań małych oraz zakupami w ramach bezpiecznego kredytu 2%, ponieważ program ma określoną kwotę maksymalną kredytu i wkładu własnego. Przy rosnących cenach mieszkań oznacza to, że metraż mieszkania może być ograniczony, a więc małe mieszkania są obecnie wręcz oblegane. Analitycy szacują jednocześnie, że początek przyszłego roku może przynieść schłodzenie strony popytowej z uwagi na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych znacznej części zainteresowanych bezpiecznym kredytem 2%. Obecnie kluczowym czynnikiem kształtującym popyt na mieszkania będzie tempo obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, podkreślają specjaliści banku. Spadek tempa wzrostu PKB Chin, z jakimi problemami mierzy się rywal USA. Ekonomiści Goldman Sachs opublikowali swoje prognozy dotyczące tempa wzrostu PKB Chin. Prognozy są zgodne z ogólnie przyjętym aktualnie trendem, mówiącym, że państwo środka czekają teraz znacznie gorsze lata, jeśli chodzi o tempo wzrostu gospodarki. Chiny mierzą się teraz bowiem z trzema głównymi problemami: spowolnieniem na rynku nieruchomości, wzrostem długu oraz prognozowanym spadkiem liczby ludności. Aktualnie największym problemem państwa środka jest przede wszystkim spowolnienie na rynku nieruchomości. Ten sektor jest kluczowym filarem chińskiej gospodarki. Jak wskazują ekonomiści Goldman Sachs, budownictwo dotyczące nieruchomości stanowi prawie 18% chińskiego PKB oraz prawie 30% przy uwzględnieniu infrastruktury i usług związanych z nieruchomościami. Problem jest faktycznie spory, ponieważ od szczytowych poziomów w latach 2020-2021 sprzedaż spadła o około 30%, a liczba rozpoczętych budów aż o 60%. Ponadto ceny domów w wielu miastach spadły o 10-20% w stosunku do szczytu z lat 2019-2021. Z kolei jeśli chodzi o dług niefinansowy Chin, to prawie podwoił się od kryzysu w 2008 roku z poziomu poniżej 150% PKB do aż 289% pod koniec 2023 roku. Jak wskazują eksperci Goldmana, zadłużenie z tytułu nieruchomości jest także ważnym składnikiem ogólnego poziomu zadłużenia. Z kolei w zakresie populacji Chiny osiągnęły swój szczyt w roku 2021 i zgodnie z szacunkami Organizacji Narodów Zjednoczonych liczba ludności powinna spadać aż do poziomu 1,313 milionów do roku 2050. Najbardziej kluczowa w tym temacie jest oczywiście liczba ludności w wieku produkcyjnym. Populacja w wieku produkcyjnym prawdopodobnie spadnie z 980 milionów lub 69% populacji obecnie do 770 milionów lub 58% populacji do 2050 roku. Wobec wszystkich wskazanych problemów państwa środka, ekonomiści Goldman Sachs prognozują, że w 2023 roku wzrost PKB Chin wyniesie 5,3%, a spowolni do 4,5% w przyszłym roku i 4% w 2025, a następnie spadnie do 3% do roku 2033. Pytanie, jaki będzie to miało wpływ na gospodarkę światową i rywalizację pomiędzy Stanami a Chinami? Niezależnie od kierunku nadciągających zmian, będę Was o nich informował w kolejnych produkcjach. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek Extra, Wasz uzupełniający przegląd wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz. Zostawcie po sobie również hashtag Bizweek Extra, jeśli chcielibyście, aby środowe odcinki zostały z nami na stałe. Tymczasem widzimy się jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15:00. Cześć!